Rok 2005. Gdzieś w Los Angeles mężczyzna w cylindrze z przyczepionym do niego indyczym piórem podchodzi w barze do kobiety. Ma na sobie futrzaną kamizelkę. Na palcach kilka ciężkich pierścieni. Jest wysoki, niespecjalnie przystojny. Pewny siebie, ale w sposób, który ewidentnie ma odwrócić od czegoś uwagę. Działa zgodnie z planem. Jest tajemnicą. Jest misterym. I tak właśnie w całej swojej absurdalnej chwale narodziła się nowa era. Era pick-up artists. Gdybym miała wybrać jeden obraz, który idealnie podsumowałby tę erę, byłaby to właśnie ta scena. Jeden mężczyzna, jeden bar, jeden plan i setki kobiet do wyrwania. A to, że 20 lat później pick-up artists już nie będą istnieć, a zostaną zastąpieni przez chłopców mierzących swoje kości policzkowe, szczęki i walących się młotkami po twarzach, tego to chyba nawet Mystery by nie przewidział. Żeby zrozumieć, skąd wzięło się pick-up artistry, musimy cofnąć się do samych początków. Bo lata 90. i wczesne lata 2000 to w kontekście relacji między płciami dosyć specyficzny moment. No bo z jednej strony przez kulturę niczym walec przeszła druga fala feminizmu, co nieodwracalnie zmieniło sposób, w jaki społeczeństwo patrzy na pracę, równość, równouprawnienie. Kobiety już na dobre zadomowiły się na rynku pracy, myśląc o małżeństwie nieco później niż wcześniej. W ogóle sama instytucja małżeństwa przestała być aż tak istotna i konieczna. A jednocześnie spora grupa mężczyzn weszła w tę nową rzeczywistość bez mapy. I ten stary scenariusz, czyli zaprosić na randkę, poślubić, a potem utrzymywać, przestał się już tak naprawdę sprawdzać. Nowy scenariusz nie został jeszcze niestety napisany. Za to popkultura dostarczała nam obrazków z komedii romantycznych, które pokazywały, jak facet przez 2 godziny się stara, potem kłóci, a potem biegnie na lotnisko, ona mu wybacza i to wystarczy. I w tym trudnym, przejściowym punkcie do gry wkroczyli artyści podrywu. Jednym z najwcześniejszych, a na pewno najważniejszym artystą podrywu w historii, jeszcze przed Mysterym, był Ross Jeffries. Był to jeden z pionierów tego ruchu, który jeszcze w latach 90. stworzył swoją autorską metodę. Nazwał ją Speed Seduction, czyli technikę uwodzenia opartą na hipnozie i NLP. Jeffries stwierdził, że jeśli wypowie się odpowiednie frazy w odpowiedniej kolejności, no to po prostu zahipnotyzuje się, wręcz zaprogramuje kobietę do tego, by cię pożądała. NLP, żeby była jasność, to pseudonaukowa metoda, która powstała jeszcze w latach 70. Mimo, że do teraz nie znalazła żadnego potwierdzenia naukowego, cieszy się zaskakującą popularnością w środowiskach coachingowych, sprzedażowych, no a potem znalazła zastosowanie nawet w podrywie. Uczniowie Jeffriesa z zapałem chodzili na imprezy i recytowali skrypty. Dosłownie skrypty. Słowo w słowo, zdanie po zdaniu, w taki sposób, w jaki zostali nauczeni przez swojego guru. Robili to w kółko do kolejnych kobiet, trochę jak jakiś akwizytor próbujący ci coś wcisnąć. Wtedy była to jeszcze dosyć niszowa scena, ale wtedy do akcji wkroczył Mystery i wszystko się zmieniło. Mystery był kanadyjskim magikiem, który postanowił, że zajmie się podrywaniem. Mocne połączenie. Zrobił to z metodologiczną precyzją człowieka, który bardzo dużo myśli o jednej rzeczy. No i trzeba przyznać, że sporo wymyślił. Po pierwsze stworzył model M3, a więc taki szczegółowy schemat tego, jak podbija się kobietę. Obejmował etapy od pierwszego kontaktu, przez budowanie relacji, aż do finalizacji, czyli seduction. Każdy etap miał własne techniki, własne narzędzia i własne wskaźniki sukcesu. To w pewnym sensie imponujące, no bo Mystery stworzył model obsługi ludzkich uczuć, emocji i podrywu. Po drugie to właśnie temu kanadyjskiemu magikowi możemy podziękować za specyficzną estetykę artystów podrywu. Cylindry, futrzane kamizelki, pierścionki, błyszczące koszule. Ten charakterystyczny, wszystkim nam kojarzący się specyficznie look określał mianem peacockingu, a więc upierzaniem się niczym puff. Chodziło o to, żeby wyróżniać się z tłumu, prowokować pytania, co miało przyciągać uwagę i powodować możliwość wejścia w rozmowę. Co ważne, nie do końca chodziło tutaj o wykreowanie własnego stylu, czy o to, żeby ta stylowa była jakkolwiek estetyczna. Po prostu trzeba było się wyróżnić. Poza tym Mystery doskonale rozumiał siłę narracji. Co jak co, ale był dość charyzmatyczny, potrafił opowiadać o tym, co mówi, potrafił przyciągać do siebie nowych uczniów, a o sztuce podrywu mówił niczym o filozofii życiowej. Nie chodziło tylko o to, żeby kompulsywnie chodzić po barach, przynajmniej w teorii. Ale Mystery to było jeszcze nic. The Game. Prawdziwa ewangelia artystów podrywu. Neil Strauss, dziennikarz, który wszedł do pick-up artistry jako obserwator, wyszedł ze środowiska jako jedno z jego największych zjawisk. Jego książka The Game okazała się prawdziwą rewolucją. Każdy początkujący artysta podrywu, każdy nastolatek, bojąc się umówić na randkę, wiedział już, że znalazł swoje miejsce. Strauss opisywał sztukę podrywu jako coś więcej niż zbiór technik. Mówił o tym jako o subkulturze, środowisku z własnym językiem, hierarchią. Artyści podrywu okazali się grupą, w której były takie same problemy jak w każdej innej zamkniętej społeczności. Byli guru, zachwyceni albo rozczarowani uczniowie, problemy, konflikty. Strauss pisał też szczerze o własnej samotności, o problemach i o tym, jak sztuka podrywu, The Game, pozwoliła mu osiągnąć sukces. pozwoliła mu zmienić swoje życie. Książka The Game sprawiła, że pick-up artistry weszło do mainstreamu. Stało się popularne, stało się prawdziwym zjawiskiem kulturowym. Niestety, bo teraz mamy to, co mamy. Z pick-up artistry bardzo łatwo się śmiać, ale warto byłoby też przyjrzeć się uczciwie temu, co wniosło do kultury, no bo może nie wszystko było takie totalnie złe. Bo jak to często bywa z takimi zjawiskami, jest tam jakiś rdzeń, który ma w sumie sens. Pewność siebie jest atrakcyjna, dbanie o siebie jest atrakcyjne. Własne życie, pasja są atrakcyjne. Inicjowanie rozmowy z obcymi i doświadczanie odrzucenia nie jest końcem świata. Te obserwacje są oczywiście banalne, ale prawdziwe. I gdyby pick-up artistry pozostało po prostu na tym, no to nie byłoby o czym gadać. Ale nie, nie, nie. Nic bardziej mylnego. Pod powierzchnią było o wiele więcej. Bo niestety, artyści podrywu bardzo mocno koncentrowali się na tym, że kobiety to tak właściwie nie są ludzie. Kobiety to stworzenia, które można odpowiednio zaprogramować. Wystarczy wykorzystać kilka skutecznych technik. A to sprawi, że kobieta niczym zahipnotyzowana po prostu pójdzie z tobą do łóżka. I tak powstała na przykład technika naggingu. Czyli taka technika rzucania w stronę kobiety kontrolowanych złośliwości. Bycie hamem, krytyka kobiety, po to, żeby przebić się przez jej system obronny. Chodziło o to, że przynajmniej teoretycznie ludzie chcą tego, czego nie mogą mieć. Tak więc artysta podrywu krytykujący kobietę, rzucający w jej stronę jakąś złośliwość, sprawia, że ta uświadamia sobie, że od niej nie chce. No, że nie będzie mogła go zdobyć. No a to oczywiście ma sprawić, że stwierdzi, wow, muszę go mieć. Muszę mieć tego chama, który właśnie obraził to, jak wyglądam. Inną techniką było demonstrowanie własnej wartości. Chodziło o to, żeby subtelnie podczas opowiadania jakiejś historii zasygnalizować swój status społeczny. Na przykład opowiadasz o tym, co robiłeś w ostatni weekend i jakoś tak wyskakuje, że masz taką i taką furę albo dużo zarabiasz. Kolejna technika, zarazem pewien etap podrywu, czyli kwalifikacja. Mężczyzna po wzbudzeniu zainteresowania kobiety zaczyna ją oceniać, zadawać takie kontrolne pytania. Na przykład...
Co właściwie cię wyróżnia spośród innych kobiet?
Albo...
Jesteś interesująca, ale w sumie to nie wiem, czy pasujesz do mojego życia.
Takie odwrócenie ról. Teraz to ona musi się starać, a chłop czeka.
No to se jeszcze poczeka.
Inną techniką, za którą można już pójść do pierdla, był opór ostatniej chwili. Nie, wypowiadane przez kobiety, nawet w sytuacji intymnej, było traktowane przez artystów podrywu jako przeszkoda do pokonania. To taki komunikat, który po prostu trzeba jakoś ominąć, olać, za pomocą technik sprawić, by zmienił się na radosne tak. W praktyce bardzo łatwo było po prostu popełnić przestępstwo. Fundamentalne założenie całego tego cyrku to stwierdzenie po prostu, że kobieta nie jest podmiotem. Jest zagadką do rozwiązania, celem do osiągnięcia. No po prostu dehumanizacja na pełnej. A potem pick-up artistry po prostu stało się przemysłem.
Like a bit wacky. Would you rather, do you have OCD or would you rather have like ADD? It seems like you may have possibly both of them.
Powstawały całe biznesy oferujące weekendowe bootcampy, obozy, konferencje. Wszystko w bardzo przewidywalnej formule. Najpierw dzień teorii, a potem wieczorna praktyka w barach. Oczywiście wszystko pod okiem instruktora, który mógł w każdej chwili wkroczyć i wesprzeć swojego podopiecznego. Powstawały też fora internetowe, które rozpowszechniały i modyfikowały, komplikowały cały ten żargon, teorie, sformułowania, techniki. Powstawało coraz więcej dziwacznych, ala specjalistycznych określeń, które coraz mocniej mogą nam przypominać to, o czym słyszymy teraz. Powoli zaczęły klarować się pojęcia takie jak Matrix, Red Pill, coś nam to chyba mówi. Powoli zaczęli się też pojawiać krytycy tego środowiska, nawet wewnątrz. Część społeczności zaczęła dostrzegać, że to po prostu nie działa i że może warto jednak odejść od tych sztucznych skryptów i dziwnych technik, no bo może po prostu warto poznać drugiego człowieka.
Człowieka.
Ale niestety, główny nurt sztuki podrywu szedł po prostu jak walec, prosto na ścianę. Stopniowo pick-up artistry zaczęło stawać się swoją karykaturą. Dla większości ludzi od początku takie było, ale wiadomo, o co chodzi. Bo niestety, ale internet w końcu wszystko zdemaskuje. Na YouTubie, w innych socialach zaczęły pojawiać się filmiki z bootcampów. Zaczęły pojawiać się jakieś kompilacje wyśmiewające artystów podrywu w akcji. No i efekt był po prostu dla tego ruchu druzgocący.
Hey, are we gonna play I Tag the entire time, or are we gonna... No, it's just... No, I'm not... This is not recording. This is literally just a pair of glasses. Are you recording me? Are you sure? I don't know. That was random. I just, you know, I felt like that was projecting. But that's not the best first impression. My name's Rick. Yeah. Yeah, no, I just think that, you know, you were beautiful, and I wanted to see if your night was going as beautifully as your beauty. Yeah. First time here? Yeah. No, these are not recording. If they were recording, I'd be pretty upset because it's like I didn't buy these glasses for them to record. You're like, what kind of features? Is that why you guys upped the price on them? Wasn't because they were Gucci? That wasn't your car, was it? I can stop them. I can save the day.
Poza tym sami adepci sztuki podrywu zaczęli zauważać, że to po prostu nie działa. No bo jak to jest, że opanowujesz setki technik, ćwiczysz dniami i nocami, twój guru cały czas powtarza ci, że w końcu się uda, a ty nadal jesteś samotny i nieszczęśliwy. I tak, jak to zwykle bywa, środowisko zaczęło się rozpadać. Zaczęły powstawać coraz mniejsze, specjalistyczne, dość często mroczne frakcje. I tak pewna część tego środowiska poszła mocniej w Red Pill. Red Pill, o którym już nagrałam kiedyś film, więc zapraszam. Ta grupa podchodziła do relacji damsko-męskich bardzo cynicznie, nihilistycznie. Powstał ruch Men Going Their Own Way, czyli mężczyźni idący własną drogą, który głosił, że system jest nastawiony przeciwko mężczyznom, a więc najrozsądniejszą reakcją jest po prostu rezygnacja z relacji romantycznych z kobietami. Chodziło o to, że faceci mieli się po prostu skupić na własnym życiu, własnym rozwoju i olać baby. Poza przekonaniem, że system jest przeciwko mężczyznom, tak naprawdę daje na tacy wszystko kobietom, redpillowcy byli bardzo mocno zainteresowani tematem hipergami, a więc rzekomym zjawiskiem polegającym na tym, że kobiety szukają sobie partnerów o wyższym statusie społecznym i zawsze dążą do tego, by mieć partnera o jak najwyższym statusie. Tak więc jeżeli jesteś mężczyzną, to nie dość, że system jest przeciwko tobie, to w dodatku całe twoje życie to jakiś niekończący się wyścig po zwycięstwo. Wyścig po to, by osiągnąć status, który będzie na tyle wysoki, że jakakolwiek kobieta będzie chciała z tobą być. Tak więc w tym ujęciu nie chodzi już o to, żeby być ciekawym człowiekiem. Chodzi o to, żeby robić rzeczy, które podnoszą się gdzieś tam na kolejny poziom w hierarchii. Red Pill zakłada jednak pewien aktywizm. Można coś zrobić. Jesteś panem własnego losu. Możesz zmienić swój wygląd, możesz zmienić swoje zarobki. Jest jakaś szansa. Inaczej jest w przypadku czarnej pigułki. Blackpillowcy są przekonani, że twój los jest całkowicie zdeterminowany. Swoje teorie snuli oni na forum nazwanym Slut Hate.
Very nice.
Ale byli też obecni na forum Pua Hate, czyli Pickup Artist Hate. Tam byli klienci artystów podrywu, opisywali swoje smutne historie i przypadki tego, jak to po prostu nie działało. A skoro nie działało, no to po prostu znaczy, że no nie ma prawa działać. Po prostu it's over, nie ma dla ciebie nadziei. No tak, no bo skoro sztuka podrywu, gra, nagging i te dziwne techniki nie działają, no to tak, no to już masz przesrane, nie? A dlaczego tak jest? No bo jesteś brzydki i biedny. A atrakcyjność fizyczna to wszystko. Poza tym atrakcyjność jest genetycznie zdeterminowana, no więc masz przesrane. Ostatecznie można dojść do wniosku, że twoje życie miłosne jest zdeterminowane już w momencie poczęcia, więc it's over. I tak z tego miszmaszu, z tego kotła dziwnych, trochę obrzydliwych pomysłów, narodził się Lux Maxing. No bo z jednej strony mamy artystów podrywu, skupionych na technikach, na pseudonaukowym, metodycznym podejściu do osiągania celów. Jednocześnie mężczyzn podchodzących cynicznie do życia. Mężczyzn, którzy chcą skupiać się na swoim własnym rozwoju, których kobiety tak do końca nie obchodzą albo są po prostu jakimś celem do osiągnięcia, czymś tam do odhaczenia w swoim notesiku. Poza tym są też mężczyźni wściekli, zmęczeni, zażenowani tym, że korzystali z usług jakichś guru podrywu i to nic nie dało. Facetów, którzy siedzą na forach, marynują się w swoim własnym sosie i coraz bardziej radykalizują się w swoich przekonaniach. No i ostatecznie dochodzą do wniosku, że po prostu trzeba zacząć walić się młotkiem po twarzy, po to, żeby osiągnąć lepszą strukturę kostną. Można by to było rozrysować na jakiejś osi czasu. Lata 90., 2000, czyli sztuka podrywu, pick-up artistry. Twoje zachowanie decyduje o atrakcyjności. Naucz się technik, wygrasz. Red Pill, czyli lata 2010+. Status społeczny i zachowanie decyduje o twojej atrakcyjności. Zbuduj status. Możesz wyglądać jak Andrew Tate i tak wygrasz. Black Pill, równolegle z Red Pillem. Genetyka decyduje o wszystkim. Jeśli nie wygrałeś w tej genetycznej loterii, przegrywasz. I ostatecznie najnowsza iteracja. Lux Maxing. Twój wygląd decyduje o wszystkim. Jest genetycznie zdeterminowany. Ale możesz zoptymalizować niektóre rzeczy. To będzie długotrwałe, bolesne, drogie, ale możesz wygrać. Kierunek jest jasny. Coraz bardziej zacieśnianie się w swoich dziwnych poglądach, dziwnych przekonaniach i bycie coraz dalej i coraz bardziej odizolowanym od innych ludzi. Właściwie to możesz po prostu siedzieć w pokoju, patrzeć w lustro i walić się tym młotkiem po twarzy i mieć poczucie, że w ten sposób wygrywasz. No bo kontakt z drugim człowiekiem nie jest tutaj właściwie wymagany. A niestety, potrzeba bliskości z drugim człowiekiem pozostaje. Samotność jest prawdziwa. Dezorientacja, której doświadczają młodzi ludzie, też jest prawdziwa. Frustracja, której doświadczają młodzi mężczyźni, też jest prawdziwa i w jakimś stopniu zasadna. Pytanie brzmi tylko, dlaczego obwiniać za to wszystkich, tylko nie siebie? Pewnie trochę łatwiej z emocjonalnego punktu widzenia jest siąść i optymalizować, a przy okazji nakręcać się razem ze swoimi ziomkami na forum, zamiast pokazać jakąś wrażliwość, otworzyć się na drugiego człowieka i być może na tym stracić. To wymaga dużo większej odwagi, stanięcia w prawdzie. A czasem chyba po prostu łatwiej jest udawać, że to w innych leży problem. Także ziomeczki, po prostu pogadajcie z kimś, co? Taka propozycja. We make them look.